pies Mateuszy.
Siema.
Siemanko.
Mati zaskoczył mnie, siebie i was.
Hej, no bo się przestraszyłem, że nam się nie uploaduje. Muszę tylko sprawdzić, czy działa. Uploading. Dobra, działa. Zatrzymuję go. Teraz jest git. Możemy lecieć. Siemanko.
Siema, siema. Ja troszeczkę z innej perspektywy mam nadzieję, że lepiej poprze... chociaż nie wiem, bo Matiego mam tu i ja będę się patrzył na niego tutaj, będziecie widzieli moje powieki i jeszcze więcej komentarzy, że jestem zjarany czy coś.
I wielki nos.
Takie były komentarze? Nie no, to jest obvious. Nie
to jest
zjarany.
Mój komentarz.
No.
Także Mati, musisz ten, przykleić sobie powieki na plasterkach następnym razem do góry.
No, tylko będę siedział.
Tak, będziemy tak nagrywać. Bo przeczytaliśmy gdzieś w internecie, że cię muszą być widoczne całe gałki, nie?
Tak. A dzisiaj nie uśpimy was, więc ja też nie przysnę na odcinku. Z racji tego, że mamy dosyć, myślę, króciutki odcinek przed nami. I mówię to, zanim jeszcze go nagraliśmy, więc jest szansa, że będę później płakać, ale wydaje mi się, że wyrobimy się w okolicy.
Tak, no my zawsze, nam się często wydaje, może nie zawsze, ale często nam się wydaje, że odcinek będzie krótki, a potem wychodzi tak, że jednak staje się długi.
Bo więc... paplasz dużo ozorem.
O Jezu, dobrze, no to o to chodzi, żebym paplał.
No to jest podcast, więc chyba jakby nikt nam nie będzie zarzucał, że za dużo gadamy akurat, nie?
To znaczy, to pewnie są takie komentarze, że za dużo gadania i że za długie odcinki, ale who cares?
Były ankiety i wyszło, że chyba jest...
Tak, ci co słuchają, to słuchają, a jeżeli ktoś nie słucha, to może komentować, nie?
Tak. Pozdrawiamy mamę, tatę i rodzinę i w ogóle. Nie, tak naprawdę nie słucha tego ani mama, tata, ani rodzina z obu stron w sumie chyba, nie?
Tak, a jednak ktoś słucha, więc dla tych, co słuchają, cieszymy się bardzo, że z nami jesteście. Cieszymy się, że możemy dla was nadal nagrywać.
Cieszymy się, że możecie polajkować odcinek jak poprzednie i zasubskrybować.
I zostawić komentarz. Tak. Tego akurat pod ostatnim odcinkiem chyba nie było, ja przynajmniej nie widziałem do pewnego czasu. Jak sprawdzałem jeszcze ostatnio, więc zapraszamy też do sekcji komentarzy, jak coś was zaciekawi, coś będzie fajną rzeczą, to napiszcie, jak coś wam się nie spodoba, też dajcie znać, komentarze są dla nas mega ważne.
Dobra, a dzisiejszy temat odcinka to enrichment środowiskowy. To dzisiaj bierzemy sobie na tapet i zaczniemy mówić troszeczkę o tym, co to jest, jak to robić, kiedy, po co, dla kogo, czy to dla każdego i tak dalej.
Tak.
A enrichment w tak samej definicji to w uproszczeniu jest po prostu stymulacja, urozmaicenie właściwie stymulacji umysłowej. Ma urozmaicenie w tym wypadku środowiska. Tak, żeby wasze psiaczki miały troszeczkę fajniejsze, ciekawsze życie. Dziękuję, do widzenia, odcinek poniżej 30 minut.
Tak jest, kończymy. Nara.
Nie, no, trzeba powiedzieć co i jak, niestety.
Nie, no tak, dobrze. Czemu niestety?
Znaczy niestety, no wiesz. Nie no, bo my z Matim za kulisami zaraz po nagraniu odcinka zostawiamy uploading i odpalamy komputer, znaczy konsola jest odpalona, bo Ola w sumie gra w Hogwarts Legacy, ale odpalamy grę i gramy, więc wiecie. Nie?
Tak, więc nam się spieszy po prostu. Nie, spieszy nam się.
Nie będzie.
Tak, ale tak, enrichment środowiskowy, urozmaicanie środowiska, trochę mówiliśmy o tym przy potrzebach i tutaj temat jest podobny, trochę zbieżny, bo jakby stymulacja umysłowa psa jest elementem zaspokojenia podstawowych psich potrzeb, bo żeby zaspokoić psie potrzeby, szczególnie te elastyczne, o których rozmawialiśmy w odcinku numer nie pamiętam który, to rozmawialiśmy sobie o tym, że pies potrzebuje gryzienia, lizania, żucia, potrzebuje zabaw węchowych, zabaw destrukcyjnych. I to są takie podstawy, które są w stanie ci, znaczy są w stanie sprawić, że twój pies, potrzeby twojego psa będą zaspokojone. I teraz dla mnie przynajmniej to urozmaicanie środowiska, w którym żyje pies, jest takim jakby przeniesieniem zaspokojania psich potrzeb w miejsca dla psa trudne, w miejsca, w których pies ma problemy jakieś tam, czy na przykład sposobem na otwieranie psów bardzo lękliwych, czyli takich, do których, które wychodzą na przykład na zewnątrz, to jest off komunikacja całkowicie z człowiekiem i pies jest wyłączony, klapki na oczach, uszach. I dla mnie urozmaicanie środowiska ja stosuję osobiście właśnie przy takich sytuacjach, przy takich psach, po to właśnie, żeby te psy trochę otworzyć, żeby stworzyć sobie taką furtkę do dalszej pracy, którą mamy do wykonania.
Tak, dołożenie takiego takich urozmaiceń tego enrichmentu w pracę z psem sprawia, że podejście jest takie bardziej holistyczne i jesteśmy w stanie wyłapać więcej rzeczy, albo inaczej, w różny sposób dołożyć cegiełki, które pomogą naszemu psu w różnych aspektach, tak jak Mati wspomina gdzieś tam z psami lękowymi, to generalnie jakby to się łączy z tak naprawdę ze wszystkimi problemami behawioralnymi, ale też u psów, które nie mają w ogóle takich problemów, taki enrichment jest wtedy urozmaiceniem życia po prostu, nie? Psy mają moim zdaniem przynajmniej w większości dosyć nudne życia, gdzie spokojnie paręnaście godzin dziennie siedzą zamknięte na przestrzeni paru 10 do paru set metrów kwadratowych, gdzie jeżeli macie ogródek, to jest tak naprawdę dodatkowy pokój, który jest troszeczkę bardziej atrakcyjny, bo owszem, wpadnie tam jakiś ptak, kot przejdzie, czy jesz, czy cokolwiek, ale jednak to jest taki trochę większy pokój, więc dodawanie tych urozmaiceń sprawia, że to życie jest troszeczkę bardziej ciekawe i nie jest tak słabe jak zwierząt w zoo, nie? Które są zamknięte po prostu w klatkach i mają cały czas to samo środowisko.
Tak, ale to co teraz powiedziałeś też jest bardzo fajne, ja o to zahaczę, bo powiedziałeś teraz, że ogródek jest tak naprawdę dodatkowym pokojem, który jest trochę bardziej atrakcyjny niż zwykłe pomieszczenie. I tutaj właśnie trochę o to chodzi w urozmaicaniu środowiska, w którym obecnie znajduje się pies, bo jeżeli wiemy o tym, że wychodząc na zewnątrz, czy wypuszczając psa na ogród, zapewnia mu to urozmaicenie i to środowisko jest bardziej atrakcyjne, to trzeba się zastanowić, co możemy zrobić na przykład, kiedy nie mamy dostępu do ogródka, czy zamkniętej przestrzeni, gdzie pies może pobiegać, żeby mu urozmaicić to miejsce, w którym pies się znajduje. Tak, ja na przykład mieszkam w mieszkaniu, ty tak samo. My nie mamy ogródków przy swoich domach, tak żeby nasz pies mógł sobie z nich korzystać, chociaż też korzystanie z ogródka na zasadzie takiej, że pies biega sobie tam samowolnie, też nie zawsze jest dobre. I to też warto zaznaczyć, często doprowadza to psów do fiksacji, ganiania rowerów, samochodów i rzeczy tego typu. I takie psy nie odpoczywają, mają problemy ze snem, więc na to też trzeba zwracać uwagę. Natomiast my żyjąc w mieszkaniach musimy sobie z tym jakoś radzić w miejskiej dżungli, więc ja dość często zastanawiam się, co mogę zrobić Jagerowi w mieszkaniu, żeby to sprawiło, żeby on się nie nudził, żeby było przyjemnie. On spać śpi dużo, bo śpi tyle, ile powinien, około 16-18 godzin na dobę. Natomiast w tym pozostałym czasie, wiadomo, mamy około 1,5 godziny spaceru dziennie, a pozostały czas trzeba mu jakoś zapewnić i szukam sobie takich rzeczy, które mogę mu proponować, żeby było mu po prostu atrakcyjniej.
Tak, ty w ogóle jesteś specjalistą papierniczy, mógłbyś założyć. Przynajmniej jak byłem u Matiego, to Mati miał wtedy przynajmniej gdzieś tam na jakiejś szafce skład rolek po papierze toaletowym, kartki A4 gdzieś tam
bulion. Rosół.
Rosół, tak. Miał po prostu sterty kartek i właśnie tak jak mówię, myślę, że papierniczy spokojnie można byłoby tam założyć, a Jager po prostu w ten sposób gdzieś tam sobie buszował, przynajmniej przy mnie. To akurat na celu troszeczkę zdekompresowania go postacią Matiego wchodzącego do jego mieszkania i niszczącego mu spokój życia.
Tak.
Także w różny sposób. To tak a propos tego, co...
Tak, no bo właśnie odbiegliśmy już w kierunku tego, co można robić, więc może wróćmy sobie troszeczkę i jak już pewnie udało się wywnioskować...
Musiałem sprawdzić, bo powiedziałem bulionu, później miałem w głowie, a chciałem powiedzieć brulion, ale później stwierdziłem, że to brzmi jakieś idiotycznie i pewnie... Nie, brulion. Chodziło mi o brulion.
Okay.
Kontynuuj, przepraszam.
No, więc ja chciałem powiedzieć, że zanim... Jak już pewnie się nasi słuchacze domyśliliście... To kwestia jest taka, czy widzowie, kwestia jest taka, że stosujemy to po to, żeby psu utrakcyjnić życie, żeby go wyciszyć, żeby go uspokoić, żeby zaproponować mu jakąś strategię radzenia sobie ze swoimi własnymi emocjami, lepszą niż ta, która jemu chodzi po głowie w danym momencie, znaczy lepszą z naszej perspektywy, bo dla psa jego strategia jest najlepszą, jaka mu się może wydawać, a my szukamy często tego złotego środka, czyli szukamy takiej strategii, która będzie okej dla psa i dla nas jednocześnie, tak? Bo na przykład najlepszą strategią Jagera na radzenie sobie z wysokimi ocami jest kopulacja. Jager stosuje ruchy kopulacyjne na poduszkach, przedmiotach, prześcieradłach i tak dalej, jeżeli go emocje poniosą.
Ludziach.
Na ludziach też, ale to już akurat w kontekście próby zatrzymania unieruchomienia tego człowieka. Natomiast tak, u niego kopulacja jest tą najlepszą strategią w jego głowie, bo najszybciej przynosi mu ulgę, tak? No i ja nie uważam, że to jest złe, no bo dla niego w danym momencie, w tej chwili, to jest najlepsza opcja, jaką on ma, więc nie mogę mu powiedzieć, że mu nie wolno tego robić, tylko moim zadaniem, pracując z moim psem, jest takie zaspokojenie jego potrzeby emocjonalnej i takie wyciszenie jego emocji, żeby on zaczął stosować strategię, która pasuje i mnie, i jemu jednocześnie. I tutaj właśnie pojawia się to, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli stosowanie urozmaicania środowiska w celu pracy z psem, po prostu.
Tak jest. Przechodząc do punktu, dlaczego warto stymulować psa, ale również, no bo to troszeczkę my tak polecieliśmy jak głąby standardowo po naszemu, po wszystkim i po niczym, więc ja zahaczę o to delikatnie.
Mateusz,
tylko...
Ja wiem, że latanie na gryfie wygląda przepięknie w tej grze.
Stary, teraz ja po prostu, ale co ty myślisz, że ja nie mogę mówić i wiesz, i obserwować środowisko?
Tak,
ja w ogóle...
Dobra, myślę, że tak.
Zamknij pap. Zamknij pap. Ja w ogóle staram się, jestem dzisiaj w nowym środowisku, tak naprawdę. Wiem. Nie wypuszczono, bo mam kamerę w inny sposób, staram się nie patrzeć w dół, a na tym teraz punkcie, który wydaje mi się, że jest dosyć dobry dla was, dla ciebie może też, dla widzów, mam nic, kompletnie nic, mam lampę, która mnie razi w oczy, więc staram się nie patrzeć w nią prosto i automatycznie czary z różdżki przykuwają gdzieś mój wzrok, także wiesz, daj żyć człowiekowi.
Nie, no jasne, ja
postaram
rozumiem.
Postaram się nie brzmotać, nie?
Dobrze.
Dobra.
Dlaczego warto stymulować psa?
Dlaczego warto, ale również od razu przy okazji, gdzie i kiedy to robić, będziemy
śmiało,
chodzić. Teraz śmiało. Te dwie rzeczy będziemy sobie brali. A więc tak, warto... tak jak mówię, troszeczkę już zaczęliśmy o tym mówić, ale warto to robić przy psach, które mają oczywiście problemy, ale dla mnie na przykład jest to istotne, żeby wprowadzać to do życia u szczeniaków, u psów, które dopiero co trafiły do domu, jeszcze nie macie jakichś problemów, u psów dorosłych też oczywiście, w sensie, no Morus jakby nie ma problemów, jedynym problemem, który dzisiaj się pięknie pokazał na spacerze wspólnym z Olą, bo wpierdzielenie, myślę, że takiej kostki, nie wiem nawet z czego to było, bo to było tak długie i cienkie, że naprawdę nie jestem w stanie przypisać to do żadnego zwierzęcia. To oprócz problemów wpierdzielania, gdzie tak jak Mati wspomniał, to nie jest problem dla niego, to jest problem dla mnie. To on ma dosyć, myślę, lekkie życie i nie jest problematyczny, ale mimo wszystko uważam, że ten enrichment właśnie sprawia, że to życie jest fajne, że jest atrakcyjne, że temu psu się chce. To poprawia bardzo relacje z człowiekiem, która dla mnie jest no, gdzieś tam na szczycie z potrzebami i sprawia, że ten pies wam ufa, że chce spędzać z wami czas, że szuka kontaktu, a ludzie, przynajmniej większość ludzi, przynajmniej tak mi się wydaje, że chcą kontaktu z psem i nie chcą, żeby to był pies, owczarek kaukaski, który siedzi na końcu ogrodu i nie kontaktuje się z człowiekiem, tylko szukają czasami za bardzo tego kontaktu, a to pozwoli na wybaczanie niektórych rzeczy, nie?
Tak, znaczy tutaj jest też taka kwestia w kontekście tego, co powiedziałeś, że czasem ludzie chcą mieć kontakt z psem, ale nie na takich zasadach, na jakich moim zdaniem i twoim zdaniem powinni, bo często żyjemy w świecie jeszcze takim, gdzie ludziom się wydaje, że kontakt z psem można uzyskać tylko poprzez trening, poprzez kontrolę tego psa i poprzez maksymalne posłuszeństwo. Tylko że ja wolę uzyskiwać posłuszeństwo psa poprzez właśnie relacje i zaufanie, to o czym ty powiedziałeś, a nie poprzez to, że ten pies będzie stawał zadania i on je będzie wykonywał. I to na przykład świetnie objawiło się ostatnio przy Jagerze, jak był po kastracji. Zresztą mówiłem ci o tym, ale słuchaczom też mogę o tym powiedzieć, że Jager po kastracji miał szwy, nie mógł się wylizywać. My się zaopatrzyliśmy w kołnierz dmuchany i kołnierz mieliśmy ten weterynaryjny plastikowy. I kwestia była taka, że Jager bez kołnierza, czy nawet czy w kołnierzu tym takim dmuchanym mógł sobie tam delikatnie dostać, oczywiście to mu utrudniało trochę, ale dosięgał, ale chodził bardzo dużo przez ten tydzień rekonwalescencji bez kołnierza całkowicie w domu i na spacerach, bo wystarczyło mu kilka razy, jak się interesował tym, powiedzieć, że hej chłopak, nie ruszaj, tak? Daj spokój. I Jager okazał się naprawdę tak cholernie posłusznym psem, którego nie interesowała ta rana, i on widział, że i wiedział, miałem wrażenie, patrząc na niego, że on wie, że nie powinien tego robić, bo jak gdzieś tam się kręcił i próbował sobie wylizywać okolice, czy to brzuch, czy odbyt pod ogonem i tak dalej, to zerkał w naszą stronę i jakby sprawdzał, czy jest okej, jak on to robi. I to jest super. I to nie było, wiecie, żadnych komend do tego nie było używanych, ani nic takiego. Więc sorry za taką dygresję, ale to jest bardzo ważne, że relacja z psem budowana poprzez dialog, poprzez słuchanie się i zaufanie jednej strony do drugiej będzie wam tworzyć relację długoterminową o solidnych podstawach, a nie relacja na zasadzie siad, leżeć, waruj, nie wolno i tak dalej, nie?
No, Jagerek dobry piesek, także wiesz, tak. Karny musi tak być. No, dobra, bardzo to będzie zdawkowa odpowiedź, ale wydaje mi się, że to będzie za chwilę po prostu wyjaśnione albo inaczej, zgłębione troszeczkę bardziej, a mianowicie gdzie i kiedy jest ten enrichment potrzebny, bo można powiedzieć, że zależy, to jest najłatwiejsza odpowiedź.
Standardowa.
Standardzik, ale w miejscach zarówno tam, gdzie go trzeba, ale też w miejscach tam, gdzie można. Bo nie chodzi o to, psy potrafią być bardzo łatwo też przestymulowane przez człowieka i wtedy taki enrichment może zadziałać wbrew pozorom w drugą stronę, nie? Czyli jeżeli mamy psa, który w poniedziałek był, nie wiem, na bieżni wodnej, był później na fizjo, we wtorek miał nosework, w środę ma, nie wiem, posłuszeństwo, w czwartek ma grupę socjalizacyjną ze znajomymi, które zna te psy, i w piątek zróbmy mu enrichment, to ten pies potencjalnie ma enrichment w tych czterech poprzednich dniach, tyle ile reszta ma w ciągu miesiąca albo nawet
tak,
nie.
Tak.
Także z tym jest bardzo łatwo przegiąć, więc oczywiście standardowo gdzieś tam szala i waga i gdzieś wycentrujemy, żeby to było tak, żeby to było gdzieś tam na równi, żeby to po prostu przynosiło korzyści. Musimy zwracać na to uwagę i wrzucać to w momentach, w których to jest albo właśnie potrzebne, albo kiedy może to coś zrobić dobrego, a nie w momencie, w którym, o Jezu, mój piesek musi napierdzielać, nie?
Tak, znaczy tak, no po pierwsze pamiętajcie o tym, że pies powinien odpoczywać i widok Jagera śpiącego teraz to jest widok, który ja chcę widzieć i mnie to bardzo cieszy, że on śpi i odpoczywa w domu i to jest bardzo ważne. Ludziom często się wydaje, że o, no właśnie, o tym mówimy. Ludziom często się wydaje, że oni mają psa i oni muszą z tym psem robić rzeczy 24/7, ale nie, wcale nie, przez 18 godzin z tych 24 wasz pies ma spać. I to jest podstawa, tak na dobrą sprawę. I ja często mam ludzi, którym muszę mówić, że hej, możesz odpuścić, wiesz, nie musisz, już daj spokój, twój pies nie potrzebuje od ciebie aż tyle, ile próbujesz mu zaoferować. To jest raz, dwa, nie ma, bardzo łatwo o przebodźcowanie przy psach, szczególnie przy szczeniakach, o których powiedziałeś i o urozmaicaniu środowiska szczeniakom, to szczególnie bardzo mocno trzeba zwrócić uwagę na to, że szczeniaki się szybko przebodźcowują i one nie mają aż tyle, te bateryjki się szybko wyczerpują, ale one fizycznie będą w stanie robić rzeczy, tylko mózg nie podoła i potem będą wychodzić dużo większe problemy, więc to też bardzo ważne, żeby o tym pamiętać, że nie ma co raszować ze szczeniakami tak bardzo, więc A tak, znaczy, skonkretyzując odpowiedź bez paplania, to robimy enrichment tam, gdzie można i tam, gdzie trzeba go zrobić, dostosowując go do psa, dostosowując miejsce, dostosowując poziom trudności zadań, które stawiamy przed psem, bo to też nie sztuka dać małemu szczeniakowi Ninę od Toson poziom 4, która tam leży i jest cholernie trudna, w sensie przynajmniej dla Jagera. Wiem, założę się, że jakiś inny pies by to szybko rozpracował, Jager ma z tym problem. No i to nie chodzi o to, żeby pacnąć to szczeniakowi na trawę pośród psów albo na środku rynku miejskiego we Wrocławiu czy w Rzeszowie i powiedzieć, no ja robię enrichment środowiskowy, bo tak powiedzieli behawioryści pies Mateuszy i my tutaj robimy rzeczy. Nie o to chodzi.
Wydaje mi się, że ty teraz użyłeś rynku w Boston, Massachusetts. Tak po akcencie wywnioskowałem.
Tak.
Dobra. Tak, to jest coś, co będzie tylko przykładem, bo może moglibyśmy zrobić sam odcinek tylko i wyłącznie na różnych przykładach i przykładach na różnych opcjach, które możecie zastosować swoim psom, ale wymienimy wam parę przykładów momentów, sytuacji, kiedy ten enrichment jest fajnie wprowadzić, co ułatwi parę kwestii. A więc ja sobie zacznę, jak już pierdzielę.
Zacznij.
To ogólnie nazwane kojarzenie pozytywne, czyli sytuacje, które mogą, bo to też nie chodzi o to, że koniecznie już jest z tym problem, bo tak jak wspomnieliśmy, możecie to robić to ze szczeniakami w ramach socjalizacji, powiedzmy, czy habituacji, w sytuacjach, w których mogą być problematyczne, czyli wprowadzenie na przykład klatki, wprowadzenie kogoś nowego do domu, wprowadzenie, nie wiem, kotów do psa, psa do kotów, wprowadzenie nowej osoby, nowego członka rodziny potencjalnie, mówię tutaj o dziecku, ale również o, nie wiem, partnerze nowym. Także wszystko, co jest nowe, z czym możemy sobie gdzieś tam pozytywnie kojarzyć, to taki enrichment może się przydać, może być plusem. Takie bardziej łatwe przykłady to właśnie fizycznie klatka kennelowa, czy transporter, czy sam samochód nawet. Miejsca, w których gdzieś tam może być, powiedzmy, psu ciężko, a chcemy sobie jakby sobie i mu przy okazji ułatwić życie.
Dodatkowo no, sytuacje bardzo podstawowe i zbliżone do zaspokajania potrzeb i zahaczające o tym, o którym powiedziałem, czyli kiedy pies ma problem z emocjami, to szukamy sobie, znaczy i chce zastosować jakąś strategię, to urozmaicenie mu tego czasu i zapewnienie jakiejś stymulacji umysłowej powinno wam pomóc rozwiązać problem z emocjami psa. Na przykład Jager, który wraca ze spaceru, jest nakręcony jak Messerschmitt i ciężko mu w ogóle cokolwiek zrobić i on ma często taki stan w zawieszeniu, ja to nazywam, czyli to jest tak bardzo blisko przed spadkiem tych emocji, ale jeszcze te emocje nie zaczęły opadać i ja muszę zrobić coś, żeby pomóc mu te emocje zredukować. No i w takim przypadku, przepraszam, uderzyłem w mikrofon, w takim przypadku zaproponowanie mu stymulacji umysłowej, która go wyciszy i sprawi, że on będzie mógł przekierować sobie te swoje emocje na coś przyjemnego, sprawdza się świetnie. I tutaj na przykład gryzaki, mata węchowa, zabawki na inteligencję, cokolwiek w ten deseń. Jako po prostu praca nad emocjami psimi i nad tym, żeby pies mógł sobie szukać innych strategii, tak? Ja to mówiłem Mateuszowi przed podcastem chyba, tutaj jeszcze to nie padło, ale chcemy zrobić tak docelowo, że jak wasz pies będzie miał problem z emocjami, to on nie będzie szukał poduszki, przedmiotu do rozszarpania, pudełka swoich zabawek, które będzie rozrzucał po całym mieszkaniu i tak dalej, tylko on przyjdzie do was i zrobi hej, popatrzy na was, bo hej, daj mi coś, bo mnie nosi, daj mi gryzak, daj mi matę, daj mi konga, daj mi cokolwiek, bo mnie nosi, ja potrzebuję twojej pomocy teraz, bo zaraz coś rozpierniczę.
No nie powiedziałeś tego, wydaje mi się, że zechciałeś pójść w tą stronę, mówiąc o kopulacji Jagera. I po prostu nie dopiłeś tematu, także...
Jest taka szansa.
Także tak. To się, no nie wiem, jakby ktoś bardzo chciał się przyczepić, może się łatwo tutaj do nas wpierdzielić, że to jest bardzo połączone i dla niektórych może być tym samym, ale praca na emocjach łączy się bezpośrednio z wspieraniem psa w ciężkich sytuacjach, czyli w momentach, w których faktycznie on sobie nie radzi i automatycznie łączy się to z wysokimi emocjami. Może nie odwrócenie uwagi, ale czasami odwrócenie uwagi, owszem, też jest dobrą strategią, ale takie wsparcie właśnie takim enrichmentem jest dobrym rozwiązaniem. I tutaj możemy na przykład mówić o psach na zewnątrz. Możemy mówić o samym byciu na zewnątrz, bo dla szczeniaków często problemem, szczególnie jeżeli ludzie są bardzo restrykcyjni i szczeniak nie widzi, nie był nigdy na dworze, dopóki nie załatwi 3 szczepień, no to wychodzenie na zewnątrz jest często takie problematyczne i zdanie typu mój pies się zatrzymuje po wyśkaniu albo zaraz po wyjściu z klatki i nie chce dalej iść, to myślę, że jest jedno z takich głównych problemów u szczeniorów, z którymi ja się przynajmniej spotykam. No i właśnie w ten sposób można sobie z tym gdzieś tam pomóc, poradzić, nie?
Tak, znaczy teraz tak, bo to, co powiedziałeś, że ludziom może się wydać, że to jest praktycznie to samo, co odcinek o potrzebach. I tak, to się zgadza częściowo, bo potrzeby są taką podstawową rzeczą, którą u psa trzeba zaspokoić i to na porządku dziennym powinno być. Tylko, że często jak się ludziom o potrzebach mówi, to oni zaczynają te rzeczy robić w domu, a bardzo rzadko ludzie wpadają na to, że można te rzeczy przenieść w różne miejsca i tworzyć pozytywne skojarzenia, więc w tym odcinku chcemy podkreślić, że możecie to wszystko, o czym wszystkie te kwestie związane ze spokojnym potrzeb przenosić stosunkowo sobie w różne miejsca, żeby coś pokazać psu, czegoś go nauczyć, otworzyć mu jakieś nowe opcje, nowe strategie i tak dalej. Ja tutaj bardzo chciałbym jeszcze podkreślić taki podstawowy aspekt, nawet nie mówiący o psach, które mają problem z czymkolwiek, albo o psach, które mają problem, ale wy tego nie widzicie jako ludzie, bo często jest tak, że jak się wchodzi z psami na spacer, to te psy, czy dla tych psów jedyną rzeczą, jaką na tym spacerze się robi, to jest po prostu walking, tak? Idziemy przed siebie, ciach, robimy kółko 5 km, 10 km, wracamy, basta, tak? To koniec spaceru. A jak chcesz się z takim psem zatrzymać, chciałbyś z takim psem przysiąść na trawie, na ławce, cokolwiek, to ten pies nie potrafi, bo dla niego spacer od lat był, polegał tylko i wyłącznie na tym, że hej, idziemy, zabawa z psami, idziemy. I to jest tyle. Albo piłka jeszcze ewentualnie,
rzucanie,
tak?
Rzucanie piłeczką chciałem dodać.
No właśnie. Dokładnie. Więc aporcik i rzucanie piłką jako kolejna rzecz i to jest wszystko, co ten pies na spacerze robi. A właśnie poprzez urozmaicanie środowiska my jesteśmy w stanie tego psa zatrzymać, my jesteśmy w stanie temu psu pokazać, hej stary, patrz, tu jest fajnie, tutaj możemy siąść, tu możemy się zatrzymać, tu możemy spędzić czas. Zabieramy sobie plecak, do plecaka zabieramy sobie koc, jedziemy w plener, siadamy na trawkę chillera. Utopia, po prostu. Spędzamy miło czas z psem w jakimś luźnym, fajnym miejscu bez miejskiego zgiełku i uwierzcie, że takie spędzenie czasu z psem będzie dla niego dużo bardziej wartościowe, nawet jeśli wy tam posiedzicie 20 minut, będzie dla niego dużo bardziej wartościowe niż jak, w sensie, może nie dla niego stricte, ale wartościowe w kontekście waszej relacji wspólnej, niż to, że wy będziecie szli jako trzymacz smyczy z tyłu za psem, a on będzie eksplorował teren. To będzie dla niego oczywiście okej i to powinno być zrównoważone, w sensie trochę eksploracji, trochę po prostu chillu, ale w ten sposób my możemy takie psy zatrzymać i możemy sobie stworzyć takie furtki, żeby do tych psów dotrzeć i żeby jakąś komunikację z nimi na spacerze nawiązać, bo często jest tak, że pies w domu jest super psem, a nagle wychodzi na zewnątrz i jest odcina. No i właśnie urozmaicanie środowiska w tej odcinie może wam pomóc, czyli może pokazać psu, że człowiek na spacerze jest tak samo fajny, jak jest w domu.
No, powiem ci później, albo dobra, idealnie pasuje to do jednego z psów w schronisku, którego teraz gdzieś tam sobie troszeczkę częściej z nim wychodzę, z Lówką, która jest taką odcinką stary, że jeszcze takiego psa nie miałem, nie? To jest tak bardzo, wiesz, mój świat, człowiek mnie nie interesuje, że jak ostatnio chciałem jej zrobić enrichment, kuźwa, spuściłem ją na boisku zamkniętym, to biegałem za nią dobre 15 minut, nie? Sobie zrobiłem enrichment.
No, więc tak, ale tutaj przejdźmy, tak już domykając trochę powoli temat, bo mam nadzieję, że tym rozległym wstępem... Ja
myślę, że wszyscy wiedzą już dawno, o co chodzi, nie?
Tak, mam nadzieję, o to nam chodzi. Może nie potrafimy tego tak powiedzieć bezpośrednio, bo to jest bardzo płynna rzecz i ona jest bardzo homa w zależności od tego, z jakim psem pracujemy.
Przeplatająca się.
Tak,
nie?
Ale ta stymulacja umysłowa jest bardzo ważna i trzeba ją stosować. Natomiast rzeczy, które tak po prostu możecie, nie będziemy ich oczywiście tłumaczyć po kolei, ale rzeczy, które możecie robić z tych oczywistych, o których na pewno już wiecie, to gryzienie, lizanie, żucie, czyli podstawowa potrzeba, tak, czyli dajemy psu jakiś gryzak naturalny, przygotowujemy wcześniej konga, bierzemy ze sobą matę do lizania, jakieś mrożone rzeczy do pojemniczka możecie wziąć, jeżeli psiak nie ma problemu z takimi rzeczami, może sobie je wylizać, cokolwiek w ten deseń, tak. Zabawy węchowe, czyli szukanie smakołyków w trawie, zabranie sobą jakieś maty do szukania, śnieg, liście, cokolwiek takiego, super sprawa, też świetnie się sprawdzi. Zabawy destrukcyjne, no to już wiecie, że ja jestem w tym mistrzem, czyli rolki po papierze, opakowania po jajkach, rzeczy tego typu. Weźcie to na spacer, niech pies sobie to rozsadzi w drobny mak na spacerze. Oczywiście pamiętajcie, żeby po sobie posprzątać. Ale mamy też rzeczy nieoczywiste, takie, o których może byście nie pomyśleli od razu, a naprawdę bardzo ciekawe. Nie wiem, Mati, czy ty się z tym kiedyś spotkałeś, ja to wyczytałem gdzieś w jakiejś książeczce i to się wydało bardzo interesujące. Mianowicie, idziecie sobie z psiakiem na spacer, zabieracie do plecaka woreczek strunowy i w woreczku strunowym kitracie coś, co można powąchać, ale jest to zapach, którego jest mała szansa, że wasz pies kiedykolwiek czuł. Tak z bliska, żeby mógł z nim obcować. Na przykład, nie wiem, jakaś roślina zerwana gdzieś tam na spacerze bez psa. Stare skarpety. Brudna koszulka upaćkana w jakimś jedzeniu. Cokolwiek.
Krwią wrogów.
Krwią wrogów na przykład, tak. Cokolwiek takiego. Oczywiście nie zapach, który będzie dla psa drażniący, ale coś, co może być dla niego ciekawe, interesujące i czego mógł nie czuć albo nie czuć dużo. I na takim spacerze siadacie sobie gdzieś na trawce, wyciągacie to z plecaka i pozwalacie psu powąchać i jakby poznać nowy zapach. Wiedząc o tym po ostatnim odcinku, jak dużym zmysłem, wiecie. Wiecie, jak dużym zmysłem psim jest węch, jak bardzo on jest dla psów ważny, to dodanie psu jakiegoś takiego zapachu w takim miejscu, nowym, ciekawym, spokojnym, stworzy tak silne skojarzenie i tak mocno wpłynie na mózg psa, że uatrakcyjnienie tego spaceru będzie znacznie, znacznie większe niż jeśli wy znowu wyjmiecie na przykład te same smakołyki, które zawsze psu rzucacie w trawę, nie?
Nie kojarzyłem tego sposobu, ale idąc dalej, gdzieś tam praca węchowa po prostu i nie chodzi mi o nosework taki sportowy, bo to wtedy będziemy wchodzić w trening praktycznie, ale właśnie pokazanie jakiegoś zapachu i poszukanie go na przykład, nie? Czy mantrailing i chowanie się i ukrywanie psu i sprawianie gdzieś tam jakby, jeżeli to nie jest standardem waszych spacerów oczywiście, bo całe te urozmaicanie środowiska powinno być szyte gdzieś tam na miarę pod was, no, myślę, że to się rozumie przez się, no to też jest ciekawy sposób, nie? Ale to, co przed chwilą powiedziałeś, nie kojarzyłem tego i ciekawa opcja. No.
Tak, ja powiem ci, że nawet wychodzę dalej niż to, co teraz powiedziałem, bo ja czasami proponuję klientom z psami problemowymi, na przykład mocno lękliwymi, z którymi nie ma totalnie kontaktu, ale mają jakieś takie miejsce swoje, gdzie są w stanie chodzić, to proponuję czasem coś takiego, żeby pojechać wcześniej w to miejsce i poukrywać w jakichś woreczkach, czy w pojemniczkach, w jakichś zakamarkach, pod jakimś krzakami, czy w wysokiej trawie jakieś rzeczy, które pies może znaleźć, powąchać, sprawdzić, ewentualnie zjeść, jeśli jest taka możliwość, tylko tu z uwagą na to, że można wzmocnić w ten sposób jedzenie żarcia na spacerze, bo to będzie nagłe znalezienie jakiegoś fajnego czegoś do jedzenia, ale czasami, jeśli mamy psa lękliwego, to ja pozwalam sobie trochę na to, żeby wolę później pracować z niejedzeniem rzeczy na spacerze niż zostawać w tym lęku, więc czasami stosuję taką opcję, ale to z ręką na pulsie. I po prostu jedziemy w takie miejsce, kitramy gdzieś na naszej trasie spacerowej jakieś takie rzeczy ciekawe i po prostu idziemy później tam z psem i on znajduje to sam, to jest, wiecie, wow. I wtedy robimy z tego szopkę, a co ty tam masz, a pokaż, a opowiedz i tak dalej. I to też dla psa będzie mega przyjemne i mega atrakcyjne i to będzie już takie typowe urozmaicenie środowiska nawet bez kontaktu z wami, nie?
No to Mati ładnie przeszedł w to, że ostatnim gdzieś tam naszym teraz wspomnieniem będzie, żebyśmy bardzo skupili się na tym właśnie dobieraniu tych rzeczy pod naszego psa, czyli przy lękowym psie takie sposoby, o których teraz mówił, czy coś, co ułatwi mu przebywanie w tych ciężkim środowisku i opanowanie wysokich emocji, które temu towarzyszą. U psa, który jest nadpobudliwy, to w drugą stronę coś, co będzie w stanie go wyciszyć i w tym środowisku, które tak bardzo go emocjonuje i podburza, sprawić, że będzie w stanie wyluzować się i położyć z wami na tym kocu. Mhm. Z psami myśliwskimi, które żyją zamknięte na 44 metrach kwadratowych, uruchomienie ich nosa, nie? Z psami, w sensie każdego nosa, ale jakby psami myśliwskimi, to koniecznie, powiedzmy, konkretnie tropienia i właśnie, nie wiem, elementy noseworku, mentrailingu na przykład. Mhm. I tak dalej, nie?
Dokładnie tak. I pamiętajcie o tym, że zadania dostosowujemy do poziomu, znaczy poziom trudności zadań dostosowujemy do umiejętności waszego psa, czyli nie stawiajcie zbyt dużych wyzwań przed psami w zbyt trudnym środowisku, bo to wam przeszkodzi, a nie ułatwi. Dostosowujcie i poziom trudności, i środowisko do aktywności, które chcecie z psem podejmować. I bardzo ważna rzecz na koniec, pamiętajcie o tym, żeby nie traktować tych aktywności jak tablet dla dziecka, czy jak puszczanie dziecku bajek z YouTube'a, bo to nie o to w tym chodzi. Jak tylko macie możliwość spędzić czas z psem przy takich aktywnościach, to zróbcie to razem z psem. I tak mówię tutaj o tym, żeby razem z psem połazić i powężyć smaczki, na przykład kucając na ziemi i pokazując psu, że to jest super. Przy niektórych psach, przy innych psach po prostu siądźcie z psem, jak on coś je i pokażcie mu, że to jest fajne, tak? Skoro potraficie zrobić to z własnym dzieckiem na przykład, to spróbujcie zrobić to samo z psem i po prostu pokażcie mu, że to jest okej, a nie na zasadzie masz zajmij się, a ja w tym czasie zrobię sobie co innego. Wiadomo, że jesteśmy ludźmi i takie sytuacje czasem się zdarzają, że musimy czymś zająć psa, bo mamy jakieś ważne rzeczy do zrobienia, natomiast im mniej takich sytuacji, tym lepiej, im więcej czasu spędzonego z własnym psem przy takich aktywnościach, tym wasza relacja i ta więź między wami będzie się budować i będzie coraz, coraz lepsza.
To troszeczkę jak to powiedzenie, że happy wife, happy life, to z psem też tak można powiedzieć, nie? Że szczęśliwy pies to spokojne życie, brak behawiorystów na karku i sąsiadów, którzy patrzą na was spod łba i wyszydzają, wystawiają, nie czujecie palców na plecach.
Dokładnie tak. I też warto pamiętać o tym, że nawet jeżeli macie teraz psa, który kompletnie nie ma jeszcze problemów z zachowaniem i jest nawet psem dorosłym, to pamiętajcie o tym, że jeżeli wasza relacja i więź z tym psem będzie silna i będzie miała mocne podstawy, to nawet jeżeli dojdzie do jakiegoś wydarzenia, do jakiejś traumy, czy do, nie wiem, na starość u tego psa zaczną padać zmysły i ten pies nie będzie sobie z sobą radził, to on będzie miał oparcie w was i będzie mógł wam w tej sytuacji zaufać i poprosić was o wsparcie. Natomiast jeżeli to jest relacja budowana tu i teraz na komendach, robocie, zadaniach i tak dalej, to w przyszłości ten pies nie będzie szukał wsparcia, bo on nie będzie słyszał, jaką komendę wy mówicie w danym momencie, a jak mu padnie wzrok, to nie będzie widział, co każecie mu zrobić i będzie miał w dupie wasze 10 lat ostatnie, które kazaliście mu zasuwać dzień w dzień, robiąc komendy przez 4 godziny, zamiast po prostu spędzić czas z psem na przyjemnych rzeczach. Tyle.
Kat, pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy, a mianowicie po lajkowaniu, subskrypcji i komentarzach,
followach.
Tak jest. Bo
dajcie nam znać, że żyjecie i że mamy dla kogo to robić. Fajnie by było. Jak dotrwaliście do tego momentu odcinka, to wrzućcie coś w komentarzu. Napiszcie na przykład nie wiem, Matis Gulten Wąs albo coś takiego.
Który Matis Gulten Wąs?
Ja.
Okej, ty masz troszeczkę dzisiaj bardziej, to prawda? Tak. Myślałem, że powiesz coś o moich zakolach może, ale dobra. Nieistotne. Bardzo fajnie było.
Trzymajcie się.
i do usłyszenia. Hej.
Do usłyszenia, hej.